Jest prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
No chociaż jak się spojrzy wstecz na ten mijający rok, to powodów do zadowolenia wielu pewnie nie ma. Dobrze, że się kończy?
To był najgorszy rok w historii samorządu zamojskiego, odkąd ja pamiętam, bo oceniam to oczywiście pod kątem budżetu miasta, pod kątem wydarzeń, które tutaj były, ale także pod kątem aktywności społeczno-gospodarczej. I to jest niestety smutne, że widzimy zarówno w finansach samorządu, jak i w tej aktywności społecznej taki bardzo, bardzo duży regres. I to odbije się na przyszłych latach, będziemy jeszcze długo to odpracowywali. Na szczęście udało nam się utrzymać inwestycje, więc pod tym kątem rok był najlepszy w historii. Prawie 100 milionów złotych inwestycji to jest rekord wszechczasów.
Ten mijający rok to był też rok, w którym świętowaliście obchody upamiętniające 440-lecie założenia miasta. No ale też chyba plan na to świętowanie był pierwotnie inny i z większym rozmachem.
Zupełnie inny, bo chcieliśmy zrobić na naszym najpiękniejszym rynku w Europie wielki koncert, wielkie wydarzenie kilkudniowe, wykorzystać święta majowe do tego. Wszyscy wiemy, co się działo. Pierwsza fala pandemii nas kompletnie zablokowała. Te obostrzenia były jeszcze większe niż teraz, bo nikt nie wiedział, z czym to się je, jak to będzie wyglądało. W związku z tym praktycznie wszystkie imprezy odwołaliśmy, przenieśliśmy całość obchodów do sieci. Udało nam się utrzymać pewne elementy, udało nam się na przykład stworzyć piosenkę dla Zamościa, która mam nadzieję, że w następnych sezonach będzie promować miasto. Piosenkę, która tylko na moim profilu bodajże ponad 120 tysięcy osób ją obejrzało, więc to jest sukces, ale też pokazuje, że ten potencjał trzeba w przyszłości będzie wykorzystać.
Epidemia dała się szczególnie we znaki branży turystycznej, gastronomii. No to są też te branże, z których w dużej mierze od lat żyje Zamość jako miasto przede wszystkim turystyczne. No i stąd moje pytanie, jak sobie radzą ludzie, jak sobie radzą firmy, no bo to jest dla nich absolutnie wyjątkowy rok.
Tak. Miasto Zamość postawiło wiele lat temu na turystykę i czas pokazał, że trzeba dywersyfikować tą działalność gospodarczą, że turystyka nie jest jedynym kołem zamachowym gospodarki. Cieszę się, że w Zamościu udało się przez ostatnie lata rozruszać innego rodzaju usługi, przemysł meblarski, przemysł przetwórczy, rolno-spożywczy, więc pomimo tego ciężkiego okresu nie widzimy, jeśli chodzi o podatek od firm, takiego dużego problemu jak w przypadku podatku dochodowego do osób fizycznych. Tutaj ten spadek był około 7-8 milionów złotych, więc a w przypadku firm tego spadku praktycznie nie zanotowaliśmy. Więc takiej wielkiej tragedii, jeśli chodzi o całą gospodarkę, nie ma. Natomiast turystyka dostała mocno w skórę. I pomimo działań osłonowych ze strony rządu, ale także samorządu, bo miasto Zamość było chyba jednym z pierwszych samorządów, które podjęło uchwałę dotyczącą zwolnień z podatku od nieruchomości. Ja zarządzeniem zwalniałem z czynszów naszych przedsiębiorców i te zwolnienia z samych
ale
czynszów.
Ale jak rozumiem, to też robił pan prezydent z ciężkim sercem, no bo to też oznaczało brak z kolei dochodów do budżetu miasta, tak potrzebnych
tak
przecież.
Jest, także to niestety jest tak, że wszyscy mieszkańcy dokładali się do pomocy tym branżom, które najbardziej ucierpiały i to nie odbyło się tak naprawdę bezboleśnie. To wszystko niestety miało swój efekt taki, że musieliśmy zwalniać ludzi, musieliśmy ograniczać zatrudnienie w samorządzie, bo samorząd ma dosyć specyficzną strukturę wydatków bieżących. Jeśli nie mamy dochodów bieżących, nie wydajemy. W firmie jest tak, że jak nie daj Boże coś tam się pośliźnie i wiemy, że za pół roku będzie lepiej, bierzemy kredyt obrotowy.
Samorządy na wydatki bieżące kredytów wziąć nie mogą, to wiemy, prawda?
Dokładnie tak. Więc jeśli nie ma dochodów bieżących, sami się pozbawiamy tych dochodów albo sytuacja nas pozbawia, musimy ciąć wydatki. I tak się działo niestety w tym roku. Dlatego mówię, że ten rok był bardzo trudny, bo o prawie 10% zredukowaliśmy zatrudnienie w urzędzie. I to wśród no, bardzo dobrych pracowników, bo tych najbardziej kosztownych.
A to nie obawia się pan, że ten odpływ odbije się na jakości pracy, a w konsekwencji na kolejnych jakichś perturbacjach związanych no, choćby z kwestiami właśnie finansowymi, ściąganie inwestycji, kwestie budżetowe itd., itd.
Istnieje taka obawa zawsze, gdzie w organizacji pozbawiamy się kluczowych pracowników, ale mieliśmy tą dobrą sytuację, że przygotowaliśmy się na ten ciężki czas, wyszkoliliśmy sobie następców, mówię tutaj na przykład o pani skarbnik, czy o dyrektorach wydziału, których zastąpiliśmy i nie było... W moim odczuciu oczywiście jest zdecydowanie więcej pracy, bo jeśli ja miałem dwóch zastępców, a mam jednego, to mam 33% więcej pracy. Tak samo jest z dyrektorami, którzy objęli nowe obowiązki.
Chociaż też pamiętam, że też te cięcia, zdaje się, chciał pan zaczynać od siebie na początku epidemii. Zaproponował pan zresztą tak obniżkę swojej pensji.
Przez wiele miesięcy zgodnie z obietnicą wspomagaliśmy różnego rodzaju działania charytatywne czy no, ogólnie potrzebnościowe, bo przecież nie tylko branża turystyczna ucierpiała branża kulturalna, sportowa, wsparcie dla niepełnosprawnych, więc staramy się pomagać wszędzie tam, gdzie się da. A to niestety kosztuje.
Skoro mówi pan o tym, że był znaczący spadek wpływów z podatku PIT, ale też pamiętam w jednym z wywiadów gdzieś w połowie roku stwierdził pan, że z podatków płaconych przez mieszkańców byśmy się najnormalniej w świecie nie utrzymali. To oznacza, że w tym trudnym okresie, trudnym roku kluczowa była, czy jest nadal pomoc centralna? Pomoc rządowa?
W samorządzie jest tak, że w dużej mierze samorząd zależy od sprawności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bo dochody własne samorządu są ograniczone w dużej mierze właśnie przez różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, niezależne od samorządu, czyli nie wiemy tak naprawdę, jaki będzie poziom podatku PIT, bo nie wiemy po pierwsze, jakie będą stawki, nie my o tym decydujemy, a po drugie też nie wiemy, jaka będzie no, mobilność naszych mieszkańców. I pomimo różnego rodzaju akcji, samorządy robią, tak jak na przykład w Lublinie akcje zapłać PIT w mieście i tak dalej, to nie ma to tak dużego przełożenia, jak pozyskanie środków zewnętrznych. I tutaj mówię o środkach unijnych, ale także o środkach centralnych z budżetu państwa.
No ale dzisiaj wiele samorządów mówi, że rząd nie pomaga, utrudnia, no wskazuje choćby na tą obniżkę podatku PIT, także przecież 1%, o tym pamiętajmy, mówią samorządowcy o tym, że zostały zabrane pieniądze, no bo młodzi ludzie do 26 roku życia nie płacą tego podatku, mają stawkę zerową. No to jak z tą pomocą jest?
Ale to, panie redaktorze, to wystarczy popatrzeć na liczby. W 2019 roku udział w podatku dochodowym to było 77 milionów, a w 2020 planowaliśmy 70. Czyli te 7 milionów to były te ulgi, które rząd zaproponował mieszkańcom. Z jednej strony no, szkoda tych pieniędzy oddać z samorządu, ale z drugiej strony te pieniądze przecież idą do mieszkańców. Mieszkańcy i tak będą mieli większe wydatki, bo rosną nieproporcjonalnie ceny śmieci, rośnie niestety koszt życia, więc te pieniądze w pewien sposób zrekompensowały te koszty. Myśmy od razu założyli w budżecie, że to będzie 70 milionów, ale sytuacja spowodowała, że jest jeszcze prawie 7 milionów mniej, więc tak naprawdę fizycznie 63 miliony. W porównaniu do 77 to jest przepaść, to jest 14 milionów, to jest 20% dochodów, to jest bardzo duży spadek. Ale popatrzmy na wsparcie rządu. W pierwszej transzy Funduszu Inwestycji Lokalnych dostaliśmy 9,5 miliona, w drugiej transzy 11,5. Razem dostaliśmy 21 milionów, tak? Więc straciliśmy 14 na podatku dochodowym, ale dostaliśmy 21. Jest to w pewien sposób
łatwo to policzyć. Łatwo to policzyć, no ale skoro pan wspomniał, no ten też Fundusz Inwestycji Lokalnych, no jak dawno już nic podzielił polityków i samorządowców, opozycja podnosiła larum, że w tej części przede wszystkim konkursowej preferowane były samorządy sprzyjające władzy. No i jak pan się do tego odniesie?
Nie widzę takiej zależności. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi na przykład o Fundusz Dróg Samorządowych, jest to fundusz, z którego finansowane są drogi w różnych gminach. W gminach, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, w gminach, gdzie rządzi PSL, ale też w gminach, gdzie, czy w miastach, gdzie rządzą burmistrzowie na przykład z lewicy. I my to widzimy na swoim podwórku. Z drugiej strony Fundusz Inwestycji Lokalnych. Myśmy dostali pieniądze, ale powiat zamojski, gdzie rządzi starosta z PiS-u i koalicja z PiS-u, tychże dofinansowań nie dostał. Więc no, nie można tak tego przełożyć równoznacznie. Jeszcze cofnąłbym się do czasów mojego poprzednika, który był kojarzony z Platformą Obywatelską. Tutaj pan prezydent Komorowski często przebywał. Tak się składało, że pan prezydent Zamoyski nie absorbował środków na schetynówki, na drogi lokalne. Do miasta nigdy nie wpłynęły te środki, a był kojarzony z Platformą.
I o tym będziemy także mówić w dalszej części naszej rozmowy. Zapraszam na nią na radio.lublin.pl i radiowego Facebooka. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk jest nadal gościem Radia Lublin. Rozmawiamy o finansach samorządu w trudnych czasach epidemii. Fundusz Inwestycji Lokalnych, który wzbudził szczególnie pod koniec tego roku ogromne kontrowersje. No właśnie, pan wspomniał o tym ponad 20 milionów złotych w sumie w tych dwóch transzach Zamość otrzymał w ramach tego funduszu. Udało się, jak rozumiem, załatać kilka takich dziur, można powiedzieć, inwestycyjnych. Powiedzmy, na co poszły te pieniądze, czy pójdą te pieniądze. Wiemy z tych informacji, które pan też przekazywał, to przede wszystkim modernizacja przedszkoli.
To było akurat
w tej drugiej transzy.
Z funduszy unijnych robiliśmy dwa duże projekty na ponad 40 milionów złotych, gdzie termomodernizowaliśmy szkoły i przedszkola. I w sumie termomodernizowaliśmy 20 placówek oświatowych, w tym prawie wszystkie licea, bo drugie, trzecie, zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 3, budowlankę. Nie tylko termomodernizowaliśmy, ale także wymienialiśmy źródła ciepła. W dwóch szkołach mamy gruntowe pompy ciepła, więc staraliśmy się wykonać te prace tak, żeby utrzymanie tych obiektów później kosztowało nas o wiele mniej, bo o to chodzi, żeby te wydatki bieżące jak najbardziej redukować. Natomiast z Funduszu Inwestycji Lokalnych z pierwszej transzy 9,5 miliona, które otrzymaliśmy, w całości przeznaczyliśmy na remont naszego Zamojskiego Domu Kultury. Domu Kultury, który od 40 lat praktycznie nie widział solidnego remontu. W tej chwili jesteśmy na finiszu przebudowy całej sali widowiskowej z balkonem, z zapleczem, z dwoma klatkami schodowymi, bo groziło nam niestety, ale zamknięcie tego Domu Kultury, ponieważ nie spełniał wymogów przeciwpożarowych. Te 10 milionów, za chwileczkę zakończymy ten remont. Mam nadzieję, że w kwietniu oddamy do użytku tą salę, będzie widoczne. Natomiast kolejne 11,5 miliona to trzy projekty. Na pewno trzy przedszkola, które będziemy remontować, ale w sposób przystosowujący do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czy będą tam windy, będą różnego rodzaju udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Będziemy przebudowywać stacje, przepompownie kanalizacji sanitarnej na osiedlu Karolówka, która też nie widziała remontu od 50 lat. Więc musimy już się tym zająć, łącznie z wymianą części infrastruktury kanalizacji sanitarnej, czyli rur. I będziemy modernizować oczyszczalnię ścieków, która pomimo, że oddana do użytku już po przełomie, jeszcze pani prezydent Liberacka, świętej pamięci, się tym zajmowała, też wymaga już bardzo dużych nakładów inwestycyjnych. I tam za prawie 3,8 miliona złotych zmodernizujemy gospodarkę biogazową na tej oczyszczalni. I to są takie inwestycje, które nie mogły czekać. Musielibyśmy wydać własne pieniądze, dzięki temu dofinansowaniu wydamy.
Uda się jakoś przetrwać dzięki tej interwencji, można powiedzieć, takiej interwencji rządowej?
Tak, myślę, że dużo rzeczy dzięki takiej interwencji udało nam się w ostatnich latach zrobić. Mam tu na myśli głównie, jeśli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych i rezerwę budżetową premiera, bo miasto Zamość jak nigdy z tej rezerwy budżetowej co roku korzysta. Raz udało nam się jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u pozyskać pieniądze na przebudowę ronda przy ulicy Powiatowej skrzyżowania i utworzenia ronda przy ulicy Powiatowej Starowiejskiej i Namysłowskiego. Później pozyskaliśmy pieniądze na most przy ulicy Sienkiewicza, który się rozpadał na naszych oczach. Była taka sytuacja, że wpadła tam do rzeki kratka ściekowa. Okazało się, że most się kruszył, łamie. I teraz po kolei w ostatnim czasie zrobiliśmy fragment ulicy Lubelskiej, która była drogą krajową i do Funduszu Dróg Samorządowych się nie kwalifikowała, ale udało nam się pozyskać pieniądze i zrobiliśmy ten fragment ulicy.
Trudny rok właściwie już można powiedzieć za nami. Ten kolejny, no, w ten kolejny wchodzicie, jak rozumiem, państwo z pewną niepewnością, no ale no, dziś zdaje się sesja także budżetowa, więc o wielkich pieniądzach także będzie mowa. Patrzę na projekt budżetu na 2021. No widzę oczywiście przy budżecie sięgającym znacznie 600 milionów złotych, widzę sięgający blisko 70 milionów deficyt. No też będzie trudny rok.
Trudny rok dlatego, że skumulowały nam się duże inwestycje. W tym roku na inwestycje wydamy aż 200 milionów złotych, więc ponad połowa tej kwoty to oczywiście dotacje zewnętrzne, dotacje unijne około 50 milionów złotych, dotacja właśnie z Funduszu Dróg Samorządowych czy z Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale musimy mieć na wkład własny. To niestety jest tak, że te duże inwestycje wymagają dużego wkładu własnego, stąd też duży deficyt. Ten deficyt jest planowany na 70 milionów złotych. Ja podejrzewam, że będzie znacznie niższy ze względu na to, że nie wszystkie inwestycje idą zgodnie z planem. Tutaj mam na myśli oczywiście Akademię Zamojską, gdzie najpierw znaleźliśmy różnego rodzaju polichromie, artefakty, zabytki, a później wykonawca poddał się i zszedł z placu budowy. W związku z tym musieliśmy w tym miesiącu ogłosić kolejny przetarg i wybierzemy nowego wykonawcę i nowy wykonawca będzie kontynuował te prace. Oczywiście z pewnym poślizgiem, więc zakładanych pewnie harmonogramem pieniędzy nie uda nam się wydać, aczkolwiek zrobimy wszystko, żeby wydać jak najwięcej, bo to są pieniądze unijne i warto je dobrze wydać.
No każda inwestycja jest jednak motorem napędowym gospodarki, w tym przypadku dla samorządów może być szansą na uratowanie tak naprawdę też tych finansów.
Tak jest, bo inwestycje zawsze powodują wzrost dochodów bieżących. Bo jeśli wydajemy pieniądze, one idą do naszych lokalnych firm, te firmy płacą swoim robotnikom, robotnicy płacą podatek, udział w podatku wpływa do kasy jako dochód bieżący i to jest niestety perpetuum mobile.
Mówił pan prezydent o tym, że te 200 milionów pójdzie na inwestycje. Co będzie tym priorytetem inwestycyjnym w 2021 roku?
Największe inwestycje to oczywiście przebudowa tak zwanej obwodnicy zachodniej, czyli drogi krajowej nr 74, z którą borykamy się już od 3 lat. Dwa poprzednie przetargi na wykonawcę w systemie zaprojektuj i wybuduj się nie udały, więc najpierw zrobiliśmy przetarg na dokumentację techniczną. Dokumentację techniczną wykonaliśmy z pozwoleniem na budowę i w grudniu ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę już samego. I wiemy, że jest sporo firm, które się tym interesują, więc myślę, że w marcu, kwietniu ruszą prace na tej budowie. I to jest przebudowa prawie 5 kilometrów ulicy 1 Maja, Dzieci Zamojszczyzny i Szczebrzeskiej. Oprócz tego oczywiście Akademia Zamojska, gdzie gro takich ciężkich prac, skuwanie tynków, rozbiórka stolarki wewnętrznej czy stropów została już wykonana. Mamy nadzieję, że nowy wykonawca przystąpi mocno do pracy i zacznie ciężkie prace budowlane również w tym obiekcie. Ale mamy też szereg inwestycji drogowych. Chcemy przebudować ulicę Piłsudskiego, bo skończyliśmy w tym roku ulicę Lubelską na wysokości budowlanki, więc chcemy od tego momentu do Starego Miasta przebudować, bo też w przyszłym roku skończymy przebudowę, trwającą przebudowę oczywiście placu Stefanidesa, placu Wolności, ulicy Łukasińskiego, więc zamkniemy tą część miasta kompletnie nową infrastrukturą drogową, ale także podziemną, bo to jest dla nas bardzo ważne. Przy przebudowie ulic robimy od razu inteligentne zarządzanie ruchem, robimy nową kanalizację, robimy wszystko to, co później się przyda przy sterowaniu komunikacją zbiorową, więc te wszystkie rzeczy są dla nas ważne, żeby to się zazębiało, żeby nie było dziur, bo w następnym roku oczywiście chcielibyśmy przebudować ulicę Partyzantów, więc cały przejazd przez miasto byłby odnowiony.
inwestycji sporo. Wspomniał pan o Akademii Zamojskiej, to ja jeszcze zapytam trochę w innym kontekście, bo pojawił się pomysł stworzenia uczelni publicznej w Zamościu. Orędownikiem tego projektu jest poseł Sławomir Zawiślak, który informował media wczoraj, zdaje się, o to, że już pana o wsparcie tej inicjatywy poprosił. I co pan na to?
Ja jak słyszę Akademia Zamojska, to jestem pełen dumy, ale też przypominam sobie, że to jest czwarta inicjatywa w ciągu ostatnich 6 lat, z którą miałem do czynienia. W większości tych inicjatyw pojawiały się te same nazwiska.
No ale teraz macie ministra nauki, edukacji z Lublina, człowieka, którego przecież pewnie pan doskonale zna. To może jest tak szansa jest na wykorzystanie tego. Pytanie, mamy czy Zamość potrzebuje tego typu placówki?
Mamy osobę, która na pewno jest wielkim wsparciem, tak samo jak i pan premier Gowin był wsparciem w tych działaniach, ale musimy popatrzeć obiektywnie na to, co się dzieje wokół. Miasto Zamość ma uczelnię państwową, jest to uczelnia zawodowa i zarówno pan premier Gowin, jak i myślę nowe władze będą podkreślały, że druga publiczna uczelnia w Zamościu nie ma racji bytu, że należy reformować, podnosić rangę obecnie istniejącej uczelni i ma to oczywiście ekonomiczny sens, bo utworzenie nowej uczelni, pomijając nakłady inwestycyjne, które są szacowane w setkach milionów złotych, będzie co roku konsumowało pewnie kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset milionów złotych. I oczywistym jest, że wola polityczna jest w tym zakresie, ale może nie starczyć na to wszystko finansów. I tylko to mnie martwi. Co do szczegółów, bo zawsze diabeł tkwi w szczegółach, jest jeszcze kwestia tego, czy taka akademia będzie miała rację bytu, biorąc pod uwagę silne ośrodki akademickie w Lublinie i w Rzeszowie. Na pewno łatwiej by było sprofilować tą akademię i myślę, że pomysł pana posła Sachajki, który był chyba trzecim albo drugim pomysłem reaktywacji Akademii Zamojskiej, utworzenia Akademii Zamojskiej o profilu medycznym, zasługuje na takie mocne przemyślenie, bo mamy w Zamościu bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o medycynę. Mamy 2 szpitale, mamy w sumie ponad 2400 osób pracujących w tych szpitalach, więc jest od kogo się uczyć i jest w jaki sposób organizować tą uczelnię.
To oczywiście wyzwanie nie tylko na ten nadchodzący 2021 rok, ale lata kolejne. Będziemy pewnie też do tych pomysłów wracać, a na koniec chciałem zapytać pana prezydenta o to, no czego w tym nowym roku życzyłby sobie, ale też mieszkańcom Zamościa, no bo wszyscy chyba z pewną niepewnością na ten rok patrzymy, no ale słowa otuchy jak nigdy przydadzą się teraz niezwykle.
Życzyłbym mieszkańcom Zamościa, żeby wirus ich omijał i żeby szczepionka przyszła jak najszybciej. I wiele osób krytykuje kwestie szczepień, wiele osób jest niepewnych. Usłyszeliśmy w tej sprawie bardzo dużo nieprawdy, ale także celowego przeinaczania faktów. I mogę tylko powiedzieć tyle. Od wielu, wielu lat szczepię się. Szczepię się przeciwko grypie. W tym roku oczywiście też się zaszczepiłem przeciwko grypie. Powtórzyłem również szczepionkę na pneumokoki. I pomimo wielokrotnego kontaktu z osobami zarażonymi koronawirusem, bo mieliśmy takie przypadki w urzędzie, mieliśmy zgony w urzędzie, szczepienie nawet na inne choroby wzmacnia odporność i jest bardzo ważne. Natomiast co do tej szczepionki, o której mówimy, ona została przebadana i ona naprawdę nie miała takich skutków ubocznych jak przejście przez koronawirusa. Widzimy, że w urzędzie, które ma 190 pracowników, wielu pracowników przechorowało ciężko, a tak jak mówię, 2 osoby zmarły. Więc wśród 43 tysięcy osób testujących szczepionkę zgonów nie było.
O tym, myślę, warto pamiętać każdego dnia i do tego apelu i także do życzeń zdrowia nie tylko dla mieszkańców Zamościa, całego naszego regionu. Życzymy oczywiście. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk był gościem Radia Lublin. Jeszcze raz bardzo dziękuję i wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Dziękuję i wszystkiego dobrego w nowym roku.